Pytanie uczonego w piśmie, który dosyć precyzyjnie formułuje tą swoją wątpliwość, chociaż jako uczony pewnie nie miał specjalnych wątpliwości. W innej wersji tej Ewangelii mamy wyraźnie podane u Mateusza, że to było pytanie, które miało Jezusa wystawić na próbę. Jezus był pewnym zaskoczeniem dla uczonych, bo nie bardzo wiedzieli, jaką szkołę skończył. Nie bardzo wiedzieli, u kogo się uczył i skąd nie tylko znał prawo, ale też świetnie je potrafił interpretować. Wiemy, że to, co robi Jezus na górze, to jest po prostu to, co robili rabini, którzy mając swoje szkoły uczyli uczniów i Jezus też to robi i oni są zaskoczeni Jego mądrością. To już pamiętamy od samego początku, kiedy Jezus ma raptem 12 lat i już wtedy zadaje takie pytania, na które nie bardzo potrafiono w świątyni odpowiedzieć. Więc to było duże zdziwienie. A jaką ty szkołę skończyłeś właściwie? Nie wiadomo, ale wiedzę miał. Potrafił doskonale tłumaczyć słowo. Więc to pytanie rzeczywiście pewnie nie jest tylko szukaniem prawdy, w sensie odpowiedzi, ale też jest jakimś badaniem Jezusa w gruncie rzeczy. Kiedy Jezus odpowiada, to mamy na samym początku Jego odpowiedzi coś, co wałkujemy właściwie cały czas, tak do znudzenia. Słuchamy o tym, że mamy słuchać, że to słuchanie jest naszym, można powiedzieć, podstawowym sposobem kontaktu z Panem Bogiem. Słuchanie jednak nie zakłada, że On cały czas mówi, czy w tym znaczeniu, że Jego głos jest dla nas słyszalny, tak jak dźwięki. To wezwanie do słuchania raczej określa nie tyle to, co robi Pan Bóg, ile to, co robimy my, czyli mamy być nastawieni na słuchanie. Niekoniecznie, powtarzam, w taki sposób, że wciąż Pan Bóg mówi, ale raczej to my mamy czekać na Jego słowo, a nie On ma czekać na nasze słuchanie. Bo tu byłby poważny problem, gdyby się okazało, że Pan Bóg mówi, a my nie słuchamy, w sensie mamy zatkane uszy, czy nie jesteśmy przygotowani do słuchania, w sensie, że na przykład zagłuszamy go naszym gadaniem. Niekoniecznie chodzi o usta, ale o myśli przede wszystkim. O te nasze ciągłe analizowanie, co tam się działo, co się nie działo. Więc jeśli to miałoby zagłuszyć jego głos, to byłaby prawdziwa tragedia. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś podaje nam na przykład niesamowicie ważny numer telefonu, który ma uratować komuś życie. Ale my z kimś rozmawiamy i w połowie się dopiero włączamy w to, co on mówi i mamy tylko połowę cyfr. Jeśli numer ma ich powiedzmy 9, to my mamy 4. To życzę powodzenia, żeby wynaleźć pozostałe cyfry. Tak by można było pewnie z 10 lat próbować wykręcić właściwy numer. Więc jeśli nie jesteśmy słuchaniem, to jest możliwe, że przegapimy słowo Pana. Tym bardziej, że jak mówię, to On jest tym, który jest Panem, który decyduje także o tym, kiedy będzie mówił. To nie my wybieramy. To nie jest tak, że Pan Bóg będzie mówił dzisiaj na adoracji od 19:46 na przykład. Więc jak będziemy, to usłyszymy. Daj Boże, ale co jeśli Pan Bóg sobie zażyczy mówić do nas o godzinie 16:08 na przykład? Więc to wezwanie słuchaj Izraelu nie oznacza słuchaj wtedy, kiedy mówi Pan. Tylko słuchaj, bo Pan może mówić w każdym momencie, kiedy mu się zachce, kiedy będzie miał ochotę. Tyle, że w Panu Bogu nie ma humorów. To nie zależy od Jego widzimisię, bo z Jego strony mamy nastawienie jasne. Pan Bóg nas kocha. Więc wszystko, co robi dla nas, płynie z miłości. I pytanie, czy my odpowiadamy przynajmniej trochę na tą Jego jasno zdeklarowaną postawę. Więc słuchaj ma określać nie naszą czynność w jakimś momencie naszego dnia, czy życia, czy w jakichś okresach, ale ma określać sposób życia. Nasze życie ma być słuchaniem, czekaniem na słowo. Ale jednocześnie to wezwanie słuchaj, szema, ono już w sobie zawiera jakby... Kończąc słowo słuchaj, my już przechodzimy do następnego kroku, tak jakbyśmy mieli już nogę podniesioną i tym następnym krokiem będzie wypełnienie. będzie zrobienie tego, co usłyszymy. To jest jedno i to samo, bo to nie słuchamy po to, żeby ocenić, czy nam się podoba i wtedy w to wchodzimy, ale słuchamy po to, żeby od razu zacząć wypełniać to słowo. Może nie w znaczeniu czynów, bo nie zawsze Pan Bóg wzywa nas do działania w znaczeniu produkowania czegoś, ale na przykład przylgnięcia sercem, zgody, powiedzenia, oto jestem. Bo przecież w raju, po grzechu, Adam też słyszał słowo Pana Boga. Tam dokładnie nie wiemy, co to znaczy, bo hebrajskie słowo tam użyte, głos, nie wiemy, czy to czasami tłumaczy się głos idącego Pana Boga, jakby kroki Pana Boga usłyszał Adam i wtedy przestraszył się i się schował. Ale równie dobrze możemy to tłumaczyć jako głos, w sensie, że Pan Bóg już go wołał. I wtedy on usłyszał i się schował. I mówi wyraźnie, no usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Więc tutaj głos Pana Boga powoduje, oczywiście dlatego, że Adam już słuchał wcześniej kogoś innego. Czy to będzie głos węża, czy to będzie głos żony, to w tym wypadku na jedno to wychodzi, w tym sensie, że przestał słuchać Pana Boga. Obojętnie kogo by nie słuchał, mógł równie dobrze słuchać siebie, więc jeśli przestał słuchać Pana Boga, no to w tym momencie zaczyna się tragedia. I potem, kiedy Pan Bóg mówi, już Adam ocenia z pozycji grzechu głos Pana Boga, czyli z pozycji strachu w tym wypadku. Jest przerażony, bo dla niego ten głos to jest głos sędziego, głos kata, który idzie, żeby wykonać wyrok. I dlatego się chowa, dlatego ucieka. Więc nie jest posłuszny tym samym. To jest pewna też, można powiedzieć, troszkę taka... Tak ironicznie powiedziane, że usłyszałem Twój głos, jakby wysłuchałem Twego głosu i uciekłem. Bo dla Żyda, który słucha tego, słowo określające słuchanie jest automatycznie prowadzącym do wypełnienia. Jeśli słucham, to znaczy po to, żeby wypełnić. Tak jak sługa. Nie słucha, jeśli Pan mu powie, czy jak w naszym wypadku przełożona powiedziałaby, proszę zrobić to i to, i ja słucham, mówię, bzdura. Nie robię, mi się nie podoba. Ale to nie jest jarmark, gdzie można sobie wybierać, prawda, co kupuję i jak mi się spodoba, biorę, jak się nie spodoba, to wywalam. Tylko jeśli mówi Pan, no to sługa tego słucha. Tak jak w normalnym życiu, kiedy nakazuje w różnych sytuacjach biblijnych Pan, no to ten mówi, dobrze robię, oczywiście, tak jest. I w innym przypadku jest to nieposłuszeństwo, coś, co zasługuje na naganę czy na karę. Więc dla Żyda usłyszeć to, że Adam mówi, usłyszałem Twój głos i się ukryłem, i uciekłem, i się przestraszyłem, to jest jakiś dysonans, to jest jak oksymoron, jak powiedzieć sucha woda, albo lekki ciężar, albo przyjemne cierpienie. No, nie da się tego złożyć, więc... Coś tam było nie tak, coś nie zagrało. No co? No właśnie to, że Adam wcześniej wysłuchał kogoś innego, zajął sobie serce czymś innym. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Odkrycie, że Bóg jest jedynym Panem i nie ma innego, co w domyśle oznaczałoby, że to ja nie jestem Bogiem, czyli że nie ja decyduję, wynika ze słuchania właśnie. My inaczej nie jesteśmy w stanie odkryć, kim jest Pan Bóg, jaki On jest. Słuchanie jest podstawowym sposobem odkrywania piękna naszego Pana. Albo inaczej, jest podstawową drogą wchodzenia w relacje z Nim. Bo to słuchanie, oczywiście, gdybyśmy zatrzymali przykazanie słucha Izraelu, to też jest super. To też jest już jasne określenie, co mamy robić, czy jak mamy żyć. Ale idziemy dalej przecież. Słucha Izraelu, można powiedzieć... Słuchaj tego, co teraz nastąpi. Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. To jest jakby refren Twojego życia. Jakby życie było psalmem i jest, czy jakby wydarzenia były zwrotkami, spotkania, to, co się dzieje, a refrenem, który ma określać, opisywać, czy podpowiadać, będą właśnie te słowa. Słuchaj, Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. I wszystkie sytuacje, które nas dotyczą, mamy w świetle tego refrenu rozważać. Ten refren będzie nas przywoływał do porządku, przypominał, kto jest Bogiem, czyli że nie ja, albo nie ta osoba, albo nie coś tam innego, nie moje wyobrażenie, tylko Pan Bóg. I to jest też jasne dla nas, że nie jesteśmy w stanie sobie wyczarować rozumienia Pana Boga. To przychodzi przez słuchanie. To jest dar, inaczej mówiąc. To jest łaska, którą Pan Bóg nam daje. Więc dlatego też musimy słuchać, żeby odkrywać, dowiadywać się, że Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. To będzie dla nas zbawienne. Jeśli byśmy zapomnieli kiedykolwiek, że Bóg jest naszym Bogiem, że On jest jedynym Panem, to robi się wielkie niebezpieczeństwo. Dochodzi do tragedii. I o tym właśnie zapomniał Adam i Ewa, że to On, Pan, jest jedynym Bogiem. Zobaczcie też, że kiedy czytamy dalej, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, umysłem, całą mocą, to słowo nie zakłada automatyzmu. To znaczy, pierwszym gestem zawsze jest to, że Pan Bóg nas pokochał. To jest dla nas jasne, prawda? Że byliśmy ukochani, zanim cokolwiek dobrego zrobiliśmy. Czyli Pan Bóg nie kocha nas za to, że dostaliśmy piątkę w szkole duchowej, prawda? Że jesteśmy wspaniali, święci i cudowni. Tylko pokochał nas wcześniej i dlatego też pojawiliśmy się na świecie. Tak jak w normalnym życiu. To przecież rodzice nie oglądają nas najpierw gdzieś na jakimś targu dziecięcym, prawda? I mówią, ta wygląda nieźle, prawda? No dobra, to taką sobie urodzimy, nie? No to ciach. Chyba nie. No najpierw rodzice pragną mieć dziecko, no dziecko się rodzi i wtedy jest właściwie. I nie można sobie wybrać wcześniej, ustalić, prawda, pewnej rzeczy. Pan Bóg kocha nas, zanim myśmy się pojawili na świecie, to znaczy jesteśmy dziećmi miłości Pana Boga, czyli rodzimy się dlatego, że nas kocha. Pojawiamy się na świecie dlatego, że jakby Jego miłość nas wciągnęła w ten świat, zawołała nas. By nasze życie jest powołaniem w dosłownym znaczeniu. Zostaliśmy zawołani przez Pana Boga Jego miłością. Jesteśmy tu dlatego, że nas kocha. Nie pokochał nas dlatego, że nas zobaczył i mówi, o to fajnie, ta mi wyszła rzeczywiście, ta no, mogło być lepiej, prawda? Szału nie ma. No nie, pokochał ciebie, zanim jesteś na świecie. Przed założeniem świata, czytamy, wybrał nas już. Więc świat założył jeszcze trochę też przed nami. Więc przed założeniem świata już nas wybrał, już nas pokochał. Stąd on zawsze, jego miłość jest zawsze pierwsza. Czyli wszystko, co my robimy, jest zawsze odpowiedzią. Nigdy nie jest zarabianiem na miłość. Nigdy nie jest jakby prowokowaniem miłości Pana Boga. No może mnie pokocha, jak będę lepszy. Jakbym był wierny bardziej, to pewnie Pan Bóg kochał mnie bardziej. Nie, nie, to jest kłamstwo, które daje diabeł. Jeśli byś się lepiej spisywała, to twoje życie by wyglądało lepiej. Oczywiście, w sensie takim, że grzechy powodują przekleństwo. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo, ale nie w tym sensie, że Pan Bóg będzie nas kochał bardziej. Więc nasze życie jest odpowiedzią na miłość Pana Boga, ale proszę zobaczyć, że nie jest to automatyczne. Słowo mówi, będziesz miłował Pana swego z całym sercem, duszą, umysłem i mocą i to jest nakaz. To jest wezwanie. A jeśli jest jakiś nakaz, to on nie działa automatycznie. On będzie wymagał naszej woli, naszej decyzji, naszego zaangażowania. Owszem, mógłby Pan Bóg nas tak stworzyć, że będziemy Go kochali automatycznie, prawda? Bez wysiłku. Tak jak powiedzmy lubimy rzeczy, które lubimy, czy coś do jedzenia, czy jakieś zapachy, czy widoki na przykład. No mamy pewne preferencje, prawda? Mamy jakieś gusta i coś takiego nam pasuje, coś takiego nam nie pasuje. Więc wręcz nawet mówimy czasami, że no ja nie wiem, kocham bigos na przykład, prawda? Tak go kocham, żebym się mógł nawet ożenić z nim. No to życzymy powodzenia. Ale no okej, no tak czasami potocznie mówimy. Niezbyt pewnie szczęśliwie, no ale takie językowe jakieś potworki się pojawiają. Ale to jest jakby automatyczne, prawda? No w tym sensie, że bigos jest dla mnie bardzo przyjemny, no to ja go obdarzam miłością. Ale tutaj mamy jednak nakaz. Czyli coś, co musi zaangażować naszą wolę. Coś, co nie jest oczywiste z naszego, jak patrząc na nas. W sensie, że no niekoniecznie oddajemy Panu Bogu całe serce, całą swoją duszę, całą moc, cały umysł. No chyba nie. Więc dlatego to jest nakaz. Dlatego mamy to robić, ponieważ takie słowo otrzymaliśmy. Ponieważ to słowo jest drogowskazem. Jest czymś, co nas ukierunkowuje. Jeśli twoje życie ma być czymkolwiek, to ma być właśnie tym. Szukaniem, żeby kochać Pana całym sercem, całą sobą, wszystkim, co robisz, wszystkimi myślami. I nie mówimy tu o emocjach. Emocje są fajne na początku, prawda? Można się w kimś zakochać, mieć motyle w brzuchu i jest wszystko kolorowe, ale to jest, jak wiemy doskonale, jakiś tylko etap, jakiś moment, parę chwil i to zaraz znika. Więc w gruncie rzeczy miłość będzie decyzją, będzie wyborem, będzie wiernością. A więc w chwilach, kiedy zmienią się okoliczności, kiedy już nie jest kolorowo i pięknie i okazuje się, że bigos nie jest ale taki smaczny, bo na przykład jest stary albo coś tam, to co mi pozostaje? No wierność właśnie. Czyli przywiązanie do tego, na co się zdecydowałem. I tu chyba dopiero zaczyna się prawdziwa wartość, kiedy okoliczności już nie są zachęcające, kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba przełamywać siebie, kiedy trzeba się zapierać siebie. Dopiero wtedy być może pojawia się prawdziwa miłość, prawdziwa nie w znaczeniu, że wcześniej jest oszukana, ale prawdziwa w znaczeniu, że przynosi owoce, że ona wreszcie zaczyna już nie tylko kwitnąć, że są piękne kwiaty pachnące, ale przychodzą owoce. Kwiaty się kończą, opadają i mówimy, o, tak było ładnie. Ale jeśli tak się nie stanie, to nie przyjdą owoce, które są istotą, które są tym, na co czekamy w gruncie rzeczy. Więc takie zaproszenie dostaje ten uczony w piśmie i przez niego także i my. I zobaczcie, co też mówi Pan Jezus na koniec, bo to pytanie chyba nie oznacza tego, które przykazanie jest największe czy pierwsze, w sensie, że inne są wtedy nieważne. No, wszystkie są ważne. Prawo zostało dane po to, żeby obowiązywało w całości. Jezus mówi przecież dwa dni temu, że ani jedna kreska jota się nie zmieni. To tak jakbyśmy powiedzieli, no które przykazanie z 10 przykazań jest pierwsze i najważniejsze? No pierwsze jest to, które jest chyba pierwsze, prawda? A, no to wtedy inne są niepotrzebne, tak? No, jakby były niepotrzebne, to by prawdopodobnie Pan Bóg ich nie podał. Tyle, że pierwsze jest sposobem rozumienia pozostałych. Jest jakby taką formą, przez którą pozostałe przechodzą. W tym znaczeniu, że jeśli nie będzie pierwszego, albo będzie przekręcone, niezachowane, źle zrozumiane, to pozostałe też będą troszeczkę wypaczone. Więc to pierwsze jest najważniejsze, ale nie w znaczeniu, że innych nie potrzeba już tam oglądać, nimi się zajmować, ale patrzeć na nie dopiero wtedy, kiedy trzymamy się pierwszego. Dopiero wtedy pozostałe będą miały prawidłowy kształt, żeby tak to powiedzieć. Czy może inaczej, że dopiero wtedy będzie można je prawdziwie zachować, jeśli będziemy trzymali się tego pierwszego, podstawowego. I Jezus mówi na koniec, kiedy ten nauczyciel, uczony mówi, no to Panie Jezu, powiedziałeś zupełnie nie najgorzej, elegancko. I Jezus mówi, nie, to Ty powiedziałeś w takim razie dobrze. Jezus tak jakby przypomina mu, kto jest nauczycielem w gruncie rzeczy, że jeśli to jest szkoła, to uczniem jest ten uczony, profesor Pisma, ale jednak przy Jezusie to on jest w pierwszej klasie i Jezus mu to delikatnie sugeruje. Nie chodzi tu oczywiście o jakieś przepychanki, tylko o to, kto od kogo czerpie życie, czyje słowo daje życie. Ale ważne jest to, że Jezus mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. To jest to, co słyszeliśmy też teraz w tych dniach o Królestwie, że jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to już rzeczywiście zamieszkaliście w Królestwie mojego Ojca. I to jest niesamowite, bo jeśli odczytujemy te gesty Jezusa, czyli Jego działanie, czy nie chodzi tam o egzorcyzmy koniecznie, ale jakiekolwiek działanie Jezusa, jeśli je odkrywamy i rozważamy, to nas doprowadzi do widzenia, że jesteśmy w Królestwie, że już zaczęliśmy żyć w Królestwie. Mówiliśmy o tym, że to nie znaczy, że wszystko jest pięknie kolorowe, jak w bajce o królu jakimś, ale to mówi nam, że to, co widzimy, zło, przemoc, wojna, niesprawiedliwość, ataki rozmaite, na nas, na Kościół, na Jana Pawła II, że to wszystko mieści się w ramach Królestwa Bożego, w tym sensie, że Królem jest Pan, Bóg i my mamy widzieć więcej. Nie wolno nam się zatrzymać na powierzchni, albo innymi słowy, nie wolno nam się dać przestraszyć atakami, albo jeszcze bardziej nie wolno nam się dać przestraszyć własnym naszym słabościom czy grzechom, które, no co tu dużo mówić, prawdopodobnie w dużej mierze są powodem tego, jaka dzisiaj jest sytuacja. To nie jest tak, że ludzie są źli, my jesteśmy idealni, teraz oni się przyczepili do nas. Tylko Pan Bóg nas oczyszcza przez różne działania. Tak jak trąbi o tym od początku do końca Pismo Święte, że przecież te różne wojska, Syria, Babilonia, potem Persja, potem Grecy, potem Rzym i tam kto, kogo jeszcze byśmy sobie wzięli na ruszt, no to nie są jacyś dranie, którzy się wymknęli Panu Bogu spod kontroli, ale jest to skutek działania człowieka. Jak te wszystkie armie byśmy złączyli w jedno, no to to jest wąż, który przychodzi do raju i daje swoją propozycję. I Adam i Ewa mówią, okej, to jest lepsze niż to, co mówił nam Pan Bóg. No i mamy cały ambaras. To nie jakieś przeoczenie Pana Boga, że zapomniał o wężu, że pozwoli wężowi wejść do raju. Tylko to, że Adam i Ewa pozwolili wejść wężowi do swoich serc. I tam pozwolili mu decydować. Potem skutkiem tego jest to, że odchodzą z raju. Bo nie chcieli Pana Boga. No więc w takim razie to nie jest już wasze miejsce. Ale my jesteśmy już w królestwie. Więc jest naszym zadaniem, żeby w to wierzyć. Nie widzieć, bo tego się zobaczyć nie da oczami, ale mamy w to uwierzyć ze względu na słowo, które jest nam dane. I teraz, jeśli wierzymy, że jesteśmy w królestwie, to inaczej funkcjonujemy, prawda? Zupełnie inaczej będzie wyglądało nasze działanie, bo nie będziemy się bali. Nie będziemy musieli walczyć o życie w sensie takim, że kąsać siebie nawzajem, żeby coś udowodnić. Nie będziemy musieli walczyć o miłość czyjąś, o akceptację. Nie będziemy żebrakami, którzy będą błagali albo kradli jakieś dobre spojrzenie czy dobre słowo dla mnie, żebym się nim nakarmił. Bo nie muszę tego robić, bo mam miłość od Ojca. Nie jest lekko, walczymy, jesteśmy ciężko ranni bardzo, bardzo często, ale jednak wierzymy, że jesteśmy niedaleko od Królestwa, jeśli to słowo tak przyjmujemy. I na koniec jeszcze tylko wspomnę o pierwszym czytaniu, gdzie prorok Ozeasz mówi ciekawą rzecz. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Tak jakby zabrać ze sobą słowa, to właśnie słuchać. Zabrać ze sobą słowo, żeby mi grało. Tak jakby włożyć słuchawki i słuchać jakiejś muzyki albo jakiejś katechezy na przykład. No to zabierzcie ze sobą słowo i słuchajcie go. Jakiego słowa mamy słuchać? Jakie słowo mamy ze sobą zabrać? No może właśnie to, słuchaj Izraelu. Tu prawdopodobnie chodzi w tym kontekście tego pierwszego czytania o te słowa, które zaraz następują. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, Panie. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Wyrzekamy się Asyrii, wszelkich Asyrii w naszym życiu, czyli wszelkich fałszywych fundamentów, pomocy, wszelkiego budowania na sobie. Nie chcemy już siadać na konie, ani też mówić nasz Boże do dzieła własnych rąk. U Ciebie bowiem znajdziemy litość, znajdzie litość sierota. Więc być może o te słowa tu chodzi dokładniej. Ale w naszym kontekście tu chodzi o słowa w znaczeniu słuchania tego, co jest drogowskazem naszego życia. Słuchaj Izraelu, tylko Pan jest Bogiem. I to jest rzeczywiście nasz ratunek. To jest to, co nas prowadzi w tych ciemnościach różnych zakamarków naszego życia, życia naszej ojczyzny, całego świata, gdzie często no już nie wiemy, co jest dobre w tym sensie, że kto mówi, czy to jest dobre, czy to w ogóle mamy tego słuchać, czy nie. No już zwariowałem, nie mam pojęcia. Już właściwie wszystko jest tak pokręcone, ale mamy te słowa. Dlatego masz zabrać ze sobą słowa i trzymać się ich. To jest lampa dla twoich stóp. Ona nie oświeci całego świata. Nie będziesz mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, wątpliwości, ale oświeci tyle drogi przed tobą, że następny twój krok jest bezpieczny. Nie 10, nie widzisz 10 kroków do przodu. Słowo ci oświetla tyle, że możesz się nie potknąć przez najbliższe 5 minut. I tyle wystarczy. To jest zaufanie. I to słowo mamy wziąć ze sobą i słuchać. Niech Pan obdarzy was spokojem.
Amen.